Na antenie Radia Maryja witamy pana doktora Michała Sopińskiego, rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Witamy panie doktorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie rektorze, chcę z panem pomówić, aby nam poprosić o wyjaśnienie, na czym polega ułaskawienie przez prezydenta panów Kamińskiego i Wąsika. To ta wczorajsza decyzja, o tym mówimy, bo prezydent mówi z jednej strony, że to ułaskawienie sprzed lat poprzednie jest w mocy wiążące i podejmuje kolejne kroki. Słyszymy, że jest kolejny akt ułaskawienia, czy wystąpienie o ułaskawienie, jak to się nazywa. I słyszymy, że prezydent ugiął się, że uznał nieważność tamtego aktu, no bo skoro teraz robi coś podobnego, czy to samo właśnie, jak to jest, panie rektorze? Bo tutaj wielu z nas się gubi, mamy taki gdzieś szum medialny ogromny i prosimy o taką spokojną, prawniczą analizę, językiem dla nas zrozumiałym.
Oczywiście, tutaj właśnie pojawia się wiele niejasności, więc warto sprostować to, co i deklarować to, co jest niejasne. Ja pozwoliłem sobie nazwać ten ruch wczorajszy pana prezydenta Andrzeja Dudy takim gambitem szachowym. Gambitem, czyli otwarciem bardzo niekonwencjonalnym, w którym uzyskuje się za pozornie niby małe ustępstwo większy zysk, czyli większą aktywność figur na planszy szachowej i tak porównując do szachów, faktycznie wydaje się, że to było takie niekonwencjonalne posunięcie. Dlaczego niekonwencjonalne? Otóż wcześniejsze, pochodzące z 2015 roku ułaskawienie panów posłów Wąsika i Kamińskiego było ułaskawieniem w trybie konstytucyjnym, w trybie artykułu 139 Konstytucji, czyli był to akt łaski, który wydaje prezydent, nie konsultując z nikim, i który jest skuteczny zarówno wobec osób prawomocnie skazanych, jak i nieprawomocnie skazanych, a nawet na etapie postępowania przygotowawczego, czyli także prezydent mógłby ułaskawić osoby, wobec których toczy się postępowanie przygotowawcze i w ogóle sprawa jeszcze nie trafia do sądu.
Czyli na każdym etapie.
Na każdym etapie postępowania. I ten ruch, to działanie na gruncie konstytucji przysługuje wyłącznie prezydentowi. Jednocześnie spotkaliśmy się z sytuacją, że znaczna część zbuntowanych sędziów z Izby Pracy Sądu Najwyższego, jak również z sądów powszechnych, ale niższego rzędu, nie uznaje zarówno prerogatywy prezydenckiej do dokonania abolicji indywidualnej, czyli tego aktu łaski, nie uznaje orzeczeń w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego, który wprost określił, że prezydent ma takie prawo, ma taką prerogatywę, że jest to zgodne z konstytucją, i wreszcie Sądu Okręgowego, który po zastosowaniu w 2015 roku przez prezydenta aktu łaski umorzył postępowanie w sprawie posłów Wąsika i Kamińskiego. I prezydent, mając to na względzie, rozpoczął zupełnie inną procedurę. Już nie na gruncie konstytucyjnym, skoro odmawia mu się niestety tych kompetencji konstytucyjnych, tylko na gruncie kodeksu postępowania karnego.
Czyli KPK. Mamy jakby dwa tryby, dwie procedury w Polsce w prawie ułaskawienia, tak?
Dwa tryby i te dwa tryby można stosować odrębnie. Co ciekawe i co ważne, działanie, którego dokonał prezydent, jest dlatego posunięciem szachowym, ponieważ odpowiedni artykuł kodeksu postępowania karnego, to jest artykuł 567 ustęp 2, wskazuje, że prezydent nie tyle wnosi, a decyduje i przerzuca piłeczkę de facto na prokuratora generalnego, który na polecenie prezydenta, polecenie, prośbę, musi wszcząć z urzędu postępowanie ułaskaweniowe względem osób skazanych, jeżeli prezydent sobie tego życzy. Oczywiście jest wiele przesłanek po drodze, które musi być spełnione, ale co jest najważniejsze w tym ruchu, to że pan prezydent jednocześnie nie odnosi się do skuteczności swojego aktu wcześniejszego, tego, które część prawników, część sądów, w tym Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Izba Kontroli jednoznacznie dopuszcza, uznaje za legalne, ale wybiera dodatkową opcję. Skoro część środowisk w Polsce nie uznaje niestety polskiej konstytucji, to może uznaje kodeks postępowania karnego. I stąd też to przerzucenie odpowiedzialności z Pałacu Prezydenckiego na osobę pana prokuratora generalnego, jeżeli chodzi o to, czy dopuszcza się, ażeby w Polsce byli więźniowie polityczni, bo myślę, że to też zasługuje na uwagę, że w świetle każdej definicji, która jest uznana w porządku międzynarodowym, panowie posłowie Wąsik i Kamiński spełniają przesłanki, przesłają warunek, który określa ich jako więźniów politycznych. Dlaczego? Dlatego, że więźniem politycznym w świetle rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy, więźniem politycznym jest każda osoba pozbawiona wolności, jeżeli to pozbawienie wolności odbyło się w procedurze naruszającej ogólne zasady sprawiedliwości, bądź mogło w jakikolwiek sposób mogło zachodzić podejrzenie, że stały za nim motywacje polityczne. To jest tak zwany warunek E definicji więźnia politycznego Rady Europy, ciała międzynarodowego, w którym, co ciekawe, za takim właśnie sformułowaniem tejże definicji więźnia politycznego głosowali także polscy posłowie, bardzo znani politycy, między innymi pan Robert Biedroń i pan Marek Borowski, którzy głosowali za przyjęciem takiej definicji, a dziś jakoś nabierają wody w usta i nie chcą przyznać jednoznacznie, że panowie Wąsik i Kamiński są więźniami politycznymi.
Są niewolnikami swoich poglądów, a więc tutaj może też tak to... Panie rektorze, jeszcze, czyli żeby było jasne, czyli prezydent nie ugiął się, nie wycofał się, nie uznał swojej tamtej decyzji z roku 15 za
absolutnie
nieskuteczną, nieważną, niebyłą i tak dalej, tak? To nic, nie ma tego, nie ma
nie
miejsca
można, nic nie można zarzucać prezydentowi, że w jakikolwiek sposób ugiął się przed tym szantażem, który jest wobec niego realizowany. Prezydent w żaden sposób nie odmówił skuteczności własnej prerogatywy w postaci aktu łaski, zastosował zupełnie inną procedurę.
On też to potwierdził, mówiąc o tej
konstytucji. On to potwierdził, że on stosował tryb konstytucyjny. Teraz, skoro wiele środowisk w Polsce konstytucji już w Polsce nie uznaje, to przechodzimy na tryb ustawowy, tryb z kodeksu postępowania karnego i wówczas teraz cała odpowiedzialność jest po stronie pana prokuratora generalnego Adama Bodnara, który sam musi zdecydować o tym, czy chcemy mieć w Polsce więźniów politycznych, a przecież pan prokurator generalny, pan minister sprawiedliwości jednocześnie, pan profesor Adam Bodnar jest wieloletnim działaczem na rzecz praw człowieka,
wiceprezesem
Helsińskich Fundacji, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, który wcześniej całą swoją działalnością sprzeciwiał się zarówno istnieniu więźniów politycznych, zarówno skupiał się na prawach osadzonych, na kwestiach praw człowieka więźniów, więc wydaje się, że z punktu widzenia własnej drogi i własnych poglądów, ale też integralności prawnej, integralności akademickiej, powinien przychylić się do tego, o co wnioskuje, właściwie nawet nie wnioskuje, a co nakazuje dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda.
No przy całym dorobku pana Bodnara nie przejął się specjalnie swoją zastępczynią, która mówiła, że mogą jeść, mogą nie jeść, żyjemy w wolnym kraju. Taka to obrona praw człowieka tutaj przepełnia jego serce. Natomiast, panie rektorze, czy to jest prośba prezydenta do ministra sprawiedliwości, do prokuratora, czy to jest nakaz? Pan użył słowa nakaz wręcz, polecenie, tak? Jak to jest? Czy prokurator to ocenia?
Przywołam treść przepisu. W każdym przypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje, prokurator generalny wszczyna z urzędu postępowania o ułaskawienie. Czyli mamy decyzję prezydenta de facto. Ona może mieć charakter prośby, może mieć charakter nakazu, ale to jest decyzja prezydenta. Otóż prezydent w Polsce jest najwyższym przedstawicielem władzy i to jest najwyższy czas, żeby zarówno rząd, zarówno Sejm, jak i sędziowie w końcu to zaakceptowali, że kiedy prezydent o czymś postanawia, zarówno że to jest jego prerogatywa, jak powołanie sędziów, jak akt łaski, to rolą i zadaniem innych organów władzy, czy ministrów, czy premiera, czy marszałka Sejmu, czy sędziów, jest zastosować się do tego, co o czym zadecyduje, bądź o czym mówi prezydent Rzeczypospolitej. Taki jest ustrój konstytucyjny naszego kraju. A niestety przez wiele lat, przez ostatnie lata obserwowaliśmy próby kwestionowania autorytetu prezydenta, kwestionowania jego prerogatyw, jego uprawnień.
Przy wielkiej miłości do konstytucji.
Tak, to jest pewien zamach na konstytucyjną rolę prezydenta, a pan prezydent, który sam jest doktorem prawa po Uniwersytecie Jagiellońskim, dzisiaj bardzo sprawnie wykorzystuje to, czym jest prawo, wykorzystuje interpretację w prawie, wykorzystuje możliwości wykładni i swoją konstytucyjną rolę i przysługujące mu uprawnienia. Także należy moim zdaniem bardzo pochwalić za ten ruch prezydenta, jak i cały Pałac Prezydencki, Kancelarii Prezydenta, bo jest to ruch bardzo dobry i wydaje się, że w dalekiej perspektywie doprowadzi on do tego, że dziś te środowiska, które chcą, żeby panowie Kamiński, Wąsik, którzy ścigali korupcję i którzy całym swoim życiem gdzieś pokazywali, że wartości antykomunistyczne, antykorupcyjne nie są ich wartościami, żeby ci ludzie byli na wolności, bo na bycie na wolności z całą pewnością zasługują, co też prezydent potwierdził, skutecznie ułaskawiając ich w 2015 roku.
Prokurator generalny musi wszcząć to postępowanie, nie może odmówić, tak rozumiemy, tylko że to może potrwać. Jak przebiega ta procedura tego w tym trybie kodeksowym?
Ona oczywiście, jest czasochłonna. Oczywiście nie ma wskazanego terminu konkretnego, jednakże przyjmuje się, że w procedurze opartej na KPK, kodeksie postępowania karnego, prokurator generalny powinien dokonać tych czynności niezwłocznie, czyli w najszybszym możliwym terminie. Przyjmuje się już tak wśród prawników, że to powinno być do maksymalnie kilku dni na odpowiedź. Mam nadzieję, że też pan prokurator generalny, rozumiejąc wagę sprawy, że osadzenie w zakładzie karnym to nie jest, szczególnie osoby, która nie powinna w nim się znaleźć, to nie jest sprawa błaha i że rozstrzygnięcie powinno nastąpić jak najszybciej. Mam nadzieję, że jeszcze dziś, a najpóźniej w poniedziałek.
Mamy tu jeszcze sytuację strajku głodowego obu osadzonych, a więc tym bardziej to też jest takie przynaglenie, jeśli chodzi o czas. Prokurator generalny...
To pokazuje też niezłomność charakteru też, jeżeli ktoś rozpoczyna strajk głodowy. I oczywiście prawem więźnia jest rozpoczęcie tego strajku. Także też słowa o tym, że nie można jeść ani pić, są pewnym dehumanizującym nadużyciem. Też próbą odbierania godności ludzkiej, takiego przymiotu, który każdemu z nas jako człowiekowi, jako osobie przysługuje.
Więzień ma chyba niewiele możliwości wyrażenia protestu. To jest jedna chyba z tych niewielu możliwości, jakie ma właśnie ta.
Najbardziej radykalna.
Mhm. Prokurator idzie do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji i ten sąd ma jakiś czas ma ograniczony, określony, ile ma czas na reakcję na tę prośbę prokuratora generalnego? Próbuję określić te ramy czasowe, bo też prezydent powiedział, poprosił prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości o zawieszenie odbywania kary na ten czas trwania tej procedury. Ona ileś będzie trwać?
To znaczy, nie wydaje się, ażeby sądy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji przedłużały to postępowanie, zwłaszcza kiedy mamy w to postępowanie włączonych prezydenta i prokuratora generalnego, ale faktycznie sama droga może potrwać od jednego do dwóch, kilku, maksymalnie trzech dni. I zawieszenie odbywania kary, o które wnioskuje prezydent w trybie artykułu 568 KPK, jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że należy je zastosować wtedy, kiedy wszelkie okoliczności zmierzają do uznania, że osoby, które znajdują się w zakładzie karnym, są niewinne, bądź też znajdują się tam w inny sposób bezpodstawnie. A w tej sytuacji mamy do czynienia, i na rzecz czego argumentuje prezydent, że osoby te zostały skutecznie ułaskawione przez jego akt z 2015 roku. Tym samym one są obecnie bezprawnie w zakładzie karnym.
No już wiemy, że minister Bodnar nie zwolni jednak pana Kamińskiego i Wąsika.
Ale wciąż nie mamy oficjalnej odpowiedzi, na razie chyba wyłącznie w formie wywiadu. Mamy informacje...
Medialne jakieś to komunikaty.
Medialne informacje, że nie zrobi tego w przeciągu kilku godzin. Wydaje się, że kiedy dotrze ta dokumentacja, która została wysłana przez Kancelarię Prezydenta, ta decyzja może się zmienić. Ale dlaczego ta decyzja jest ważna? Dlatego, że w momencie, w którym panowie Wąsik Kamiński byliby już poza zakładem karnym, wtedy możemy wrócić do dyskusji na temat tego, czy ułaskawienie, czy obóz dzisiaj rządzący w Polsce zgadza się na prerogatywę prezydenta w zakresie możliwości ułaskawienia, także po wyroku w pierwszej instancji, czy też nie. Ale dbałość o godność człowieka, dbałość o prawa człowieka wskazuje jednoznacznie, że ta dyskusja, ten konflikt ewentualny, ten spór prawny powinien odbywać się przy uznaniu, że obaj posłowie, obaj panowie Wąsik i Kamiński są na wolności, bo żadna przesłanka obecnie nie prowadzi do uznania, ażeby byli oni w zakładzie karnym. W żadnej mierze nie można uznać, że jest to wartościowe. Raczej wydaje się, że jest to pewna forma zemsty, wendety politycznej.
Dziękuję panie doktorze za rozmowę naszą. Pan doktor Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, był naszym gościem i dziękuję za to wyjaśnienie, bo ten wielki zamęt, w tym zamęcie potrzebujemy takiego właśnie głosu, który nam to pomoże poustawiać sobie w głowie te wszystkie sprawy. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję, ojcze, dziękuję za możliwość opowiedzenia tych kilku kwestii. Dziękuję.
Dobry pomysł. Z Bogiem.